Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 14 i 15. Wtedy rzekł Jahwe, Bóg, do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Będziesz się czołgał na brzuchu i będziesz jadł proch po wszystkie dni swojego życia. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To są pierwsze słowa Boże wypowiedziane po upadku człowieka w grzech, skierowane do naszego przeciwnika, do zwodziciela, do tego, który przyczynił się do ludzkiego upadku i który wciąż przyczynia się do ludzkiego upadku, który wciąż zwodzi, który wciąż kłamie, który przychodzi, by kraść, by okradać człowieka z wszystkiego, co dobre, aby zażynać, mordować. Ten zwodniczy duch, który tutaj został przez Boga przeklęty, nadal działa, nadal kąsi, nadal niszczy. I Bóg ustanawia nieprzyjaźń między tym zwodzicielem, tym przeciwnikiem Bożym i przeciwnikiem człowieka, a kobietą. Między jego potomstwem a jej potomstwem. Tutaj w oryginale jest dosłownie powiedziane między jego nasieniem a jej nasieniem. I Bóg zapowiada ostateczny triumf jej potomstwa nad tym właśnie zwodzicielem i przeciwnikiem. A więc tutaj mamy zarówno Bożą groźbę i zapowiedź Bożego sądu, jak i obietnicę ostatecznego triumfu. Tak naprawdę jest to esencja Ewangelii. Na samym początku, w tych słowach, które czytaliśmy, mamy zapowiedź Ewangelii. Tam jest właściwie Ewangelia, to nie zapowiedź Ewangelii, to Ewangelia, to dobra nowina, że chociaż człowiek zawiódł, chociaż człowiek nie usłuchał głosu dobrego Boga, który go uczynił na swój obraz i podobieństwo, obdarował wszelkim dostatkiem, umieścił go w pięknym ogrodzie, gdzie nie było przemocy, nie było zabójstwa, nie było śmierci, wszystko żyło, wszystko kwitło, wszystko było piękne, wszystko było dobre. Człowiek żył w idealnym środowisku i miał tylko ufać temu Bogu, który go w takim miejscu umieścił. Miał tylko wierzyć Mu i z Nim przebywać, i Jego poznawać. I Bóg umieścił w tym ogrodzie również drzewo, drzewo poznania dobra i zła, z którego zabronił jeść człowiekowi. I również w tym aspekcie człowiek miał ufać Bogu, że jest rzecz, której nie ma się dotykać, jest rzecz, która jest zła, jest rzecz, która jest zabójcza. Chociaż Bóg uczynił to drzewo w taki sposób, iż na takie nie wyglądało. Mógł uczynić je potwornym, mógł uczynić je obleśnym, mógł uczynić jego owoce obrzydliwym, ale Bóg tak nie uczynił. Bóg uczynił to drzewo w taki sposób, iż było atrakcyjne. Jego owoc wydawał się przyjemny do zjedzenia. I Bóg powiedział do człowieka: zaufaj mi, nie jedz tego drzewa, nie jedz tego owocu. I przez jakiś czas, nie wiemy jak długo, człowiek był posłuszny i cieszył się wszystkim, co Pan Bóg dla niego uczynił. Spotykał się z Bogiem, rozmawiał z Nim, aż do tego dnia, kiedy pojawił się ten zwodziciel, kiedy pojawił się wróg Boga. Zwodniczy duch, który najwyraźniej już wcześniej nie przeszedł własnej próby. Pismo bardzo ogólnikowy, w bardzo metaforyczny sposób wydaje się o tym mówić, iż ten, który przyszedł tam w ogrodzie, kiedyś był jednym z aniołów, który czcił Boga, który prowadził niebiański chór, który służył Bogu do czasu, kiedy w jego sercu nie zrodziło się pragnienie, by być jak Bóg, by zasiąść na Bożym tronie, by wynieść się ponad tego, który dał mu istnienie, dał mu życie. On sam chciał rządzić światem, on sam chciał kierować, on sam chciał być tym, który będzie najważniejszy, pierwszy, czczony, wielbiony przez te wszystkie zastępy niebiańskie, które Bóg uczynił. I w swej pysze został poniżony, gdyż ta zasada, o której czytamy w Nowym Testamencie, jest wieczną zasadą, iż Bóg się pysznym przeciwstawia, a łaskę, swoją przychylność i dobroć okazuje tym, którzy zbliżają się do Niego w pokorze, w których sercach jest zrozumienie, iż jesteśmy stworzeniem, a On jest Stwórcą. On jest tym, który nas uczynił, Jego dziełem jesteśmy. I nie mamy w sobie niczego, czego byśmy nie otrzymali. Dlatego nie mamy się czym chlubić, dlatego nie mamy się z czego pysznić. Nie ma żadnego powodu, by ktokolwiek chełpił się przed obliczem Boga, który wszystkiemu daje życie, który jest początkiem wszystkiego. Szatan ewidentnie zbuntował się przeciwko Bogu, ale Bóg go nie unicestwił. Bóg nie odebrał mu możliwości istnienia. O dziwo, w Bożym zamyśle dla tych stworzeń anielskich była wieczna egzystencja od samego początku. Było wieczne trwanie. Kiedy Bóg dał im życie, kiedy stworzył ich, postanowił, aby oni żyli bez końca. I w jakiś sposób ten upadły anioł miał dostęp do tego pięknego ogrodu, do pierwszych ludzi. Bóg przyzwolił mu rozmawiać z pierwszymi ludźmi. I ten zwodziciel zaczął malować fałszywy obraz Boga. Zaczął przedstawiać człowiekowi Boga jako tego, który nie chce, żeby człowiek w całej pełni korzystał z potencjału radości, szczęścia i bóstwa, jakie w nim jest. Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. I tutaj jest wielka dyskusja i teologiczne debaty, cóż to oznacza. Ewidentnie dał człowiekowi pewne cechy, które sam posiada. Obdarował człowieka cechami, których nie obdarzył innych stworzeń, zwierząt. I tutaj możemy zobaczyć ogromne różnice, jakie istnieją między człowiekiem a światem zwierząt. Rzeczy, których zwierzęta nie posiadają, inteligencja na takim poziomie, na jakim mają człowiek, miłość, myślenie o sobie samym, postrzeganie własnej tożsamości, świadomość przeszłości i przyszłości, jakieś pragnienie i poszukiwanie wyższych wartości, cała masa elementów, które czynią nas jako ludzi odmienną kategorią stworzeń od całego świata zwierząt. Chociaż współczesny człowiek przeczy temu i twierdzi, że jesteśmy tylko wyższą formą ewolucji, że tak naprawdę jesteśmy zwierzętami, które tylko są na wyższym stopniu rozwoju. Pismo jednak mówi nam, iż Bóg uczynił nas wyjątkowymi, uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. I Bóg pozwolił człowiekowi, tak jak pozwolił tym aniołom, wybrać, czy będziemy Mu wierzyć, czy będziemy Mu ufać, czy będziemy Mu posłuszni, czy będziemy wierzyć temu, co On powiedział, że jest dobre i temu, co jest złe. I w tym człowiek miał możliwość wyrażania wolności i miłości, która nie może istnieć bez wolności decyzji i wyboru. I niestety człowiek, kiedy zaczął słuchać tego zwodziciela, który mu nic nie dał, który nie obdarzył go żadnym dobrym darem. Po prostu przyszedł i zaczął kłamać, i zaczął oskarżać, i zaczął insynuować. I człowiek uwierzył temu kłamcy, uwierzył temu wrogowi Boga. Zamiast Bogu, który dowiódł swej dobroci, obdarzając człowieka tym wszystkim, co człowiek miał, dowodząc codziennie swojej dobroci, prawdomówności i łaskawości, udzielając człowiekowi wszystkiego, czego potrzebował. Człowiek jednak dał się oszukać, dał się okłamać. Tak jak dzisiaj masa ludzi daje się okłamywać, daje się oszukiwać szatanowi i jego potomstwu, którzy wciąż to samo kłamstwo z pokolenia w pokolenie rozsiewają, iż Bóg nie jest dobrym Bogiem, jeżeli w ogóle istnieje. Że jest, jeśli w ogóle istnieje, to jest złym Bogiem i przedstawiają nam dowody na to, że Bóg jest zły, wskazując na cierpienie, wskazując na choroby, wskazując na wojny, wskazując na te wszystkie rzeczy, które są owocem ludzkiego nieposłuszeństwa, które są owocem ludzkiej niewiary, które są owocem ludzkiego upadku w grzech. I za to wszystko obwiniając Boga. Oczywiście ta argumentacja wroga jest dużo bardziej subtelna i wyrafinowana. Ja to przedstawiam w bardzo prostackiej formie. On ma wiele słów, wiele powabnych, wiele ubranych w naukowe terminy i inne słowa elokwentne, które szkalują Boga, szkalują Jego dobroć, szkalują Jego łaskę, szkalują Jego miłosierdzie. I tak jak pierwsi ludzie dali się temu zwieść, tak na przestrzeni wieków całe masy dały się zwodzić, oszukiwać, ograbiać, okradać i ginęły i giną z ręki przeciwnika. Jednak Bóg na samym początku, kiedy ta diabelska rzeź rozpoczęła się na ziemi, zapowiada ostateczną klęskę wroga naszych dusz i ostateczny triumf nasienia kobiety. Ewidentnie tym nasieniem kobiety jest Pan Jezus Chrystus, który narodził się z czystej niewiasty, z panny, nie z męskiego nasienia, ale z nasienia kobiety. Cokolwiek to znaczy, tutaj też jest wielka dyskusja na temat tego, ale Nowy Testament mówi nam, iż Duch Boga Żywego stąpił na kobietę. Nie w seksualnym akcie, ale zbliżając się do niej w duchowy sposób, przyniósł życie do jej łona, życie Syna Boga Żywego. Sam Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł na tą ziemię, stąpił na tą ziemię i pokonał szatana. Tak, został ukąszony w piętę. I jakże bolesne było to ukąszenie, kiedy rozciągnięty na drzewie krzyża umierał, kiedy grzech całego świata na niego został złożony, kiedy całą ziemię zaległa ciemność, a on wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jakże bolesne było to ukąszenie, ale to nie koniec. Jakże bolesne, jakże wieczne w skutkach będzie jego triumfalne zdeptanie głowy tego przeciwnika, tego węża. Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, czytamy w liście do Kolosan, że tam rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je na pokaz. Bóg w Jezusie Chrystusie odniósł triumf nad nimi. Kiedy szatan ukąsił go w piętę, szatanowi został zadany śmiertelny cios. I chociaż jego klęska jest całkowita na krzyżu, dzisiaj jeszcze i do czasu powrotu Pana Jezusa Chrystusa nie widzimy, iż Chrystus odniósł nad nim triumf. Nie widzimy, iż jest pokonany i rozbrojony. Chyba że mamy oczy wiary, które są w stanie dostrzec triumf tego zwycięstwa na krzyżu. Chyba że oczyma wiary Mimo tego wszystkiego, co szatan nadal robi, nadal wydaje się rządzić tym światem i niszczyć, i mordować, i zwodzić, i kłamać. I tak jest. A jednak został już pokonany. A jednak jest już rozbrojony. Prawdziwie na krzyżu Golgoty Bóg w Jezusie Chrystusie rozbroił go. Jak to rozumieć? Jak to go rozbroił i pokonał, a on dalej działa, a on dalej zabija, a on dalej pochłania? Jakże to możliwe? W tej zapowiedzi Bożej mowa jest o nasieniu kobiety, ale też o tych wszystkich, którzy będą dziećmi, potomkami zarówno szatana, jak i nasienia kobiety. I że między nimi będzie nieprzyjaźń. I tu pojawia się kolejna Boża, kolejny Boży etap zbawienia. Dla tych wszystkich, którzy patrzą na krzyż i nie widzą tam klęski, ale widzą tam triumf Boga. Którzy widzą tam zwycięstwo Boga, którzy widzą tam zbawienie Boga. Rozpoczyna się kolejny etap. Oni stają się Bożym potomstwem. Oni stają się dziećmi Boga. Oni stają się tymi, którzy rodzą się na nowo z Bożego Ducha. I to zwycięstwo, którego Chrystus dokonał na krzyżu, staje się ich zwycięstwem. Otwórzcie proszę list do Rzymian, 16 rozdział i 20 wiersz. 16 rozdział listu do Rzymian, wiersz 20. Mamy obietnicę z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 3 rozdziału, gdzie czytamy o nasieniu kobiety, iż ono zdepcze głowę przeciwnikowi. W liście do Rzymian w 16 rozdziale i 20 wierszu apostoł Paweł pisze: a Bóg pokoju rychło, czyli szybko, wkrótce, już niedługo, zetrze szatana pod waszymi stopami. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod waszymi stopami. Oto Słowo Boże mówi nam, iż Jezus Chrystus jest głową ciała, Kościoła. My jesteśmy z osobna członkami Jego ciała, a razem jako Kościół stanowimy Jego ciało. I apostoł Paweł, natchniony Duchem Boga Żywego, zapowiada klęskę szatana pod stopami Bożego ludu, pod stopami Kościoła, pod stopami wierzących w Jezusa Chrystusa. Czy myślicie, że ta pierwsza część Jego ukąszenia w pięte również i nas dotyczy, również dotyczy i Kościoła? Oczywiście, On może nas kąsić, On nadal może nam zaszkodzić, może ukąsić nas w pięte. I to nie jest mała rzecz, to sprawia, że czasami potykamy się, to sprawia, że czasami kulejemy, ale rychło Bóg zetrze go pod naszymi stopami. On nadal może nas atakować, On nadal może nas zwodzić, okłamywać, próbować jak tylko może zniszczyć nas. Ale wszystko, co może nam zrobić, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to może nas ukąsić w pięte. Ale ostateczny triumf jest pewny. Ostateczny triumf Bożego nasienia jest pewny. Ostatecznie ten wróg znajdzie się pod naszymi stopami. Nadchodzi dzień, kiedy Bóg zetrze go pod naszymi stopami, kiedy Kościół postawi na nim swoją stopę. Czy więc dzisiaj, w tym okresie, gdy zwycięstwo się dokonało, ale triumf jeszcze nie jest w pełni zamanifestowany, czy dzisiaj winniśmy drżeć przed wrogiem naszych dusz? Czy winniśmy się go bać? Czy winniśmy się przed nim chować? Czy winniśmy patrzeć na naszego przeciwnika, podziwiając jego moc, wychwalając jego możliwości? Nie. Czytamy, że wraz z Chrystusem zostaliśmy posadzeni w okręgach niebiańskich, gdzie toczymy bój z duchowymi mocami ciemności, władzami i zwierzchnościami tego świata ciemności. I to zwycięstwo jest i dzisiaj pewne dla każdego najmniejszego chrześcijanina, napełnionego Bożym Świętym Duchem, napełnionego Bożym życiem. Pismo mówi, on chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ale nie po to mówi to Pismo, żebyśmy się go bali, żebyśmy przed nim drżeli, żebyśmy obawiali się, co on nam może zrobić. Ale Pismo mówi, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Dajcie mu odpór, a ucieknie od was. Jan w swoim liście obiecuje nam, iż zły nie może tknąć tych, którzy są Boży. Nie może nas tknąć. Czy to oznacza, że nie ukąsi nas czasami w piętę? Nie. W jakiejś mierze, w jakimś celu Bóg pozostawił go na tej ziemi. Bóg pozwala mu robić to, co robi. Przychodzi, aby kraść, zażynać, mordować. Bóg ma dla niego swój cel w tym świecie. Jakkolwiek może nam być trudno to zrozumieć, ewidentnie Bóg ma dla niego swój cel. I w tym czasie, w którym my żyjemy, poddawani jesteśmy próbom i pokuszeniom i atakom. Ale nie mamy się bać naszego przeciwnika, ale mamy mocno stać w wierze w Jezusa Chrystusa i w tą obietnicę, którą Bóg dał na początku, iż Bóg zetrze go pod naszymi stopami, że on jest pokonanym wrogiem i że zwycięstwo w Jezusie Chrystusie jest pewne. Wielu ludzi, którzy dzisiaj służą szatanowi, otwarcie bądź nieświadomie, nie wiedzą, że stoją po przegranej stronie. Wielu z nich wydaje się, że są panami tego świata. Szatan, który nazywany jest księciem tego świata, obdarza ludzi pieniędzmi, władzą, wpływami. Jest w stanie udzielać ludziom w tym świecie pewnych rzeczy, ale to wszystko, aby ich zwodzić, ale to wszystko, aby ich oszukiwać, to wszystko, aby ostatecznie ich zamordować. Bracie i siostro, każdego jednego dnia jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, w duchowym konflikcie. W duchowym konflikcie, w którym nasze zwycięstwo jest tylko w jednym miejscu, w Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. W Jezusie Chrystusie, który umiłował nas i wydał za nas samego siebie, aby dać nam życie i to życie obfite. I my każdego jednego dnia wybieramy, czy będziemy Mu ufać, czy będziemy wierzyć temu, co On mówi, że jest dobre i wierzyć temu, co On mówi, że jest złe. W ten sposób wyrażamy naszą wiarę w Jego panowanie w naszym życiu. W tym wyrażamy naszą miłość do Niego, iż jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom. W ten sposób wyrażamy miłość do Boga, iż Mu wierzymy i czynimy to, co mówi, że mamy czynić. I trzymamy się z dala od tego, czego On nam zabrania, wiedząc, że On jest dobry, wiedząc, że On jest mądry, wiedząc, że On nas kocha. Musimy być świadomi tej duchowej rzeczywistości, w której żyjemy. Jako ludzie mamy tą naszą niższą naturę, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie umniejszając pięknie i wartości naszego ciała, nasze ciało jest tym elementem kontaktu ze złem. Pismo mówi, że w naszym ciele nie mieszka nic dobrego. I tu oczywiście trudno jest nam czasami rozróżnić, co Pismo ma na myśli, kiedy mówi ciało, czy ma na myśli tą fizyczną powłokę, czy ma na myśli coś, co się mieści w tej powłoce, co ma jakąś wolę i co ma jakieś tendencje grzeszne i pożądliwości. Pismo w taki dosyć zawaluowany sposób mówi o tym, ale ewidentnie posługuje się tym elementem ciała, które możemy przyrównać do naszej pięty. W naszym ciele jest potencjał, by pożądać, rzeczy, które są zabójcze, rzeczy, które są szkodliwe. W naszym ciele są, mieszkają te różne żądze i pragnienia, aby to ciało zaspokoić, aby temu ciału dogodzić, aby to ciało miało wszystko, czego pożąda. I stąd rodzą się różnego rodzaju złe myśli, złe słowa, złe czyny. I do tego ewidentnie szatan ma dostęp. Ma dostęp do naszego ciała. W jakiejś mierze przez to ciało ma dostęp do naszych myśli, naszych emocji. Ale jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli jesteś napełniony Jego Świętym Duchem, jeżeli masz to pomazanie od Boga, szatan nie może cię tak naprawdę tknąć. Może jedynie ukąsić cię w piętę. Może w jakiejś mierze dotykać ciebie, w tej mierze, w jakiej Bóg mu na to pozwala, w tej mierze, jaki Bóg tego dopuszcza. Ale pamiętaj, że Jezus Chrystus pokonał szatana. Nie zapominaj, iż jesteś zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Nie musisz się bać, nie musisz się lękać. To, czego potrzebujesz, to wierzyć. Wierzyć swojemu Panu i Zbawicielowi, który na krzyżu pokonał wroga twojej i mojej duszy, który rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi. I to zwycięstwo, i ten triumf jest w Jezusie Chrystusie twoim i moim udziałem. Jeśli w Nim trwamy, jeśli do Niego należymy, jeśli pozwalamy Jego Duchowi nas prowadzić, możemy deptać po tych skorpionach, po tych wszystkich siłach nieprzyjaciela. To nie oznacza tego, co dzisiaj ludzie wyrabiają w tych różnych dziwactwach i cudactwach, w tak zwanej duchowej walce, posuwając się do jakichś niebiblijnych praktyk i zachowań. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz biegali ze wszystkiego, z każdego kątu wypędzali demony i krzyczeli, i deptali, i wyczyniali takie rzeczy. To nie w tym rzecz. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tej duchowej walce, mówi o zbroi Bożej, mówi o przyłbicy zbawienia, mówi o Ewangelii pokoju, którą głosimy, mówi o wierze, mówi o sprawiedliwości, mówi o modlitwie. To jest nasz oręż duchowy, którym toczymy walkę, bracia i siostry. Każdego dnia jesteśmy w Jezusie Chrystusie w duchowym konflikcie. I szatan i jego zastępy nie są tylko i wyłącznie źródłem dzisiejszych zwariowanych filmów i książek, ale są prawdziwymi przeciwnikami naszych dusz. I w Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani, aby niweczyć dzieła diabelskie. Pan Jezus Chrystus na to się objawił, aby zniweczyć Jego dzieła. I On tego dokonał. I my dzisiaj w Nim mamy tego dokonywać. Przez nasze codzienne życie w Jezusie Chrystusie. W wierze, w miłości, w sprawiedliwości, głoszeniu Ewangelii. Wyznawania, że Jezus jest Panem. Jest zwycięzcą. Ogłaszaniem Jego triumfu. I wzywaniem wszystkich wokół do wiary w Jezusa Chrystusa, do przyjścia do Niego, który może ich wyzwolić z mocy ciemności i przenieść do swojego królestwa. Kochani bracia i siostry, stoimy na progu nowego roku. Niechaj to słowo o triumfie Boga w Jezusie Chrystusie zachęci nas do wytrwałej walki, zachęci nas wszystkich do codziennego patrzenia na krzyż, gdzie nasz Pan zwyciężył w bólu, w cierpieniu, haniebnej śmierci, ale zwyciężył. Nasze zwycięstwo powinno nosić znamiona Jego zwycięstwa. A więc kiedy cierpisz, a więc gdy doświadczasz bólu, nie patrz na siebie jako na ofiarę, nie patrz na siebie i na swoje życie jako na klęskę, ale starajmy się rozumieć, iż jeśli razem z Nim dzisiaj cierpimy, razem z Nim będziemy królować. Jeśli razem z Nim dzisiaj doświadczamy hańby, przyjdzie dzień, że Bóg nas wywyższy swoją potężną ręką. Nasze zwycięstwo musi być Jego zwycięstwem. A więc to nasze zwycięstwo nie odbywa się, tak jak właśnie w tych kręgach tych wszystkich wojowników duchowych, gdzie jest tylko triumf, to, co tak naprawdę jest cielesnym zwycięstwem tego świata. Nasze zwycięstwo często nie wygląda jak zwycięstwo. Tak jak krzyż nie wyglądał jak zwycięstwo. Pamiętajmy o tym. Krzyż wyglądał jak klęska. Krzyż wyglądał jak koniec. I widzimy, że wielu ludzi tam, stojąc pod krzyżem, nie widziało żadnego triumfu. Nie widziało rozbrojenia nadziemskich władz i zwierzchności. Nie widziało pokonania grzechu, pokonania śmierci. Wręcz przeciwnie. Wydawało się, że jest inaczej. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, iż my na swoim ciele codziennie nosimy śmierć Chrystusa, w jakim kontekście mówi te słowa? W kontekście głodu, nagości, cierpienia, trosk, zmagań. To jest dobra nowina? Dla tego, kto ma oczy, tak. Dlatego, że wie, że to jest triumf. Dlatego, że wie, że te wszystkie chwilowe doświadczenia, te chwilowe cierpienia, te chwilowe zmagania przynoszą nam wielką, wiekuistą chwałę. Wiem, że nie jest to popularne poselstwo, ale jest to biblijne poselstwo. Jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim będziemy uwielbieni. Jeśli szukamy innego zwycięstwa, jeśli szukamy innego triumfu, jesteśmy oszukani przez kłamcę. Pismo zapowiada nam zwycięstwo i zapowiada nam triumf, ale na wzór Chrystusa i przez Chrystusa. Zauważcie, że to Bóg zetrze szatana pod naszymi stopami. To jest Boże dzieło, to nie jest nasze dzieło, chociaż są to nasze stopy. My będziemy mieli udział w tym zwycięstwie, ale tylko przez Boga. Tak jak Bóg zatriumfował w Chrystusie, tak samo Bóg zatriumfuje w swoim Kościele. I niechaj Duch Święty pomoże nam to zrozumieć i niechaj Duch Boży pomoże nam wstępować w Jego ślady, wiedząc, że droga do zwycięstwa to droga przez krzyż, ale krzyż to triumf. Przez krzyż jest zmartwychwstanie i wieczna chwała, która będzie udziałem tych wszystkich, którzy w Jezusie Chrystusie wiernie podążają tą wąską drogą. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Tak, Panie, dziękujemy Tobie, że w Jezusie Chrystusie dałeś nam życie, dałeś nam wiarę, dałeś nam dobrą nadzieję. Nie żyjemy w tym świecie bez nadziei, bez celu. Nie żyjemy jak ci, którzy mówią, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, ale wiemy, że mamy życie i to życie wieczne, życie, które wjedzie poza śmierć. Dlatego, że nasz Pan umarł, ale i zmartwychwstał. I my wierzymy, że wraz z Nim, choć teraz nasze ciało obumiera, jeśli w Nim wytrwamy, z Nim też będziemy wzbudzeni, z Nim też zmartwychwstaniemy i wiecznie żyć będziemy w Królestwie Chwały i Sprawiedliwości i wiecznego triumfu, wiecznego zwycięstwa. Szatan pod naszymi stopami. W jeziorze ognistym nasz wróg pokonany, zniweczony na wieki. Wielbimy Ciebie, Panie Boże, za to wielkie zwycięstwo i daj nam dzisiaj toczyć wytrwale ten duchowy bój, zakładając tą przybicę zbawienia, biorąc tarczę wiary, przyodziewając się w pancerz sprawiedliwości, zakładając pas prawdy i krocząc w tych butach głoszenia Ewangelii. Prosimy, Boże nasz, prowadź nas w codziennym naszym wiernym chrześcijańskim życiu, rozumiejąc, że toczymy bój nie z ciałem i z krwią, że to nie ludzie są naszymi przeciwnikami, ale to te wszystkie moce złego, które stoją za nimi. Daj nam, Panie, wytrwale w modlitwie walczyć o ludzi, o ich duszę, głosić im Ewangelię i żyć życiem, które jest światłem, które rozprasza ciemność. Prosimy, daj nam wytrwałość, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy jesteśmy zaatakowani, kiedy nasze ciało jest słabe, kiedy w taki czy w inny sposób doświadczamy nienawiści tego świata, nienawiści wroga. Daj nam, Panie, patrzeć na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego Pana, naszego zwycięzcę. Daj nam patrzeć na Ciebie i uczyć się od Ciebie, znosząc wszelkie przeciwności i trudności w pokorze, powierzając siebie samych i to wszystko w ręce Boże, wiedząc, że Ty we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Pomóż nam, Panie, wytrwale biec w tym wyścigu, który jest przed nami. oczekując wieńca nagrody, oczekując dnia triumfu i zwycięstwa, kiedy to wszystko, co doczesne, zakończy się i nastanie wieczność, niezmącona szczęśliwość Twojego ludu po wszystkie czasy. W tej nadziei, Panie, pielgrzymujemy, w tej nadziei trwamy i dopomóż każdemu z nas. Prosimy, dopomóż każdego z nas, w mocy Twojego Ducha umacniaj nas w wierze, umacniaj nas w sprawiedliwości, umacniaj nas w miłości do Ciebie i w miłości wzajemnej, we wszelkim dobrym słowie i czynie. Prosimy, pomóż nam, Panie, bo ciało mdłe, chociaż duch ochoczy, to ciało słabe. Potrzebujemy Twej pomocy, Twej łaski, Twego zwycięstwa. Tobie oddajemy cześć, Tobie chwałę i uwielbienie, Baranku Boży, który siedzisz na tronie Ojca, który zwyciężyłeś. Chwała Tobie i cześć. Amen.